sami sobie.
Poszukaj dobrze, tak? Małgorzata Żerwę, witam i zapraszam do Wideo Studio Gdańsk.
Faktura jest u mnie.
Tutaj mieści się Fundacja Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległości.
I ostatnie kasety to są tutaj. A, to są już w nowych pudłach.
Tak.
To są numery 2000.
Każdy 1000 kaset ma własny kolor.
Czyli teraz idziemy do beżowego.
Tak, beżowy. O, proszę bardzo.
Protest solidarnościowy w więzieniu w Gdańsku. Rok 1989. Następny. Dzieci stanu wojennego.
Tu materiały do filmu.
Który był realizowany później. Wywiad z Władysławem Frasyniukiem. 89 rok. Relegalizacja NZS. Warszawa 1982. Taśma numer 2022. Waldek Bucharski, wiceprezes Wideo Studio Gdańsk i przewodniczący Rady Kuratorów Fundacji Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległości. Od czego to się zaczęło? W 1981 roku na pierwszym zjeździe Solidarności pierwsze wcielenie Wideo Studio Gdańsk, telewizja BIP zaczęła rejestrować niezależnie to, co się w Polsce dzieje. Historię Solidarności, ruchu, byliśmy telewizją związkową i tym samym pierwszym niezależnym medium elektronicznym kontynuowaliśmy już jako pierwszy niezależny producent telewizyjny w Polsce. Nasz dorobek był tak znaczący, że w momencie, kiedy dostaliśmy pełen dostęp do telewizji publicznej, jeszcze wtedy Radiokomitetu, pierwszy założyciel i Wideo Studio Gdańsk Marian Terlecki został szefem Radiokomitetu, a my z naszymi programami prezentowaliśmy się na antenie w postaci takiego cyklu Telewizja z podziemia.
Jacek Bożych, prezes zarządu Fundacji Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległości. Tutaj to, co powiedział Waldek, było o Marianie bardzo ważne, ale nie dodał jednego bardzo szczególnego faktu, o którym mało kto pamięta. Otóż Marian Terlecki, jak siedział te półtora roku na Rakowieckiej, był jedynym więźniem politycznym PRL-u, który przesiedział półtora roku bez postawienia zarzutów, jakichkolwiek. Został po prostu zamknięty, zwinięty wtedy z ekipą w Warszawie, zamknięty i siedział. Także mówienie, że Marian wyjdzie, gdy nie będziecie już robić filmów, no to było...
Nie, tam był jeden zarzut. W związku z tym, że jak nastał stan wojenny, sprzęt telewizyjny, kamera i sprzęt do montażu programów, filmów został ukryty, Marian został posądzony o przygarnięcie sobie mienia wielkiej wartości, bowiem w stanie wojennym majątek Solidarności powinien zostać przekazany innym związkom zawodowym. I to był ten zarzut. Kamera w tamtych czasach była tak wielkim orężem. Komuniści tak bali się niezależnych mediów, braku kontroli nad tym, nad przekazem społecznym, przecież cały PRL opierał się na cenzurze, opierał się na wytycznych komitetu, który mówił o tym wolno mówić, o tym nie wolno mówić.
Ale wróćmy do FAF-u, czyli do waszej działalności. Od czego zaczęliście?
Pojawiła się era cyfrowa w technologii, zupełnie nowe możliwości. I w 2004 roku postanowiliśmy założyć Fundacja Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległości, która to miała za zadanie zajmować się opracowaniem i konserwacją tych naszych często unikatowych materiałów filmowych, którego zebrało się kilka tysięcy kaset. Pomysłodawcą była ikona Solidarności Bogdan Borusewicz, który bardzo dużą wagę przywiązuje do materiałów dokumentalnych z tamtego okresu. I od tego 2004 roku FAF robi wszystko, żeby pozyskać pieniądze i zdigitalizować te analogowe, zanikające na taśmach magnetycznych materiały, tak żeby się zachowały dla historyków, dla pokoleń, żeby można było dalej robić filmy z tamtego okresu w oparciu o prawdę. Postanowiliśmy założyć fundację, organizację pożytku publicznego, której celem będzie konserwacja tych zbiorów, a że są to zbiory o charakterze szczególnym, więc jako kuratorów do tej fundacji powołaliśmy przedstawicieli różnych ważnych organów. Staramy się pozyskiwać środki na archiwizację tych materiałów, na ich opracowanie, opis. Ale FAF ma także szereg innych pól do działania, takich jak organizacje różnych przedsięwzięć kulturalnych związanych z działalnością, a ostatnio nawet produkcje filmów dokumentalnych.
Prawie też słabość już, ducha też ojczyźnie mi wejść.
A co to jest za film?
To jest właśnie ten, który nakręciliśmy. Co jest? Czy nie chce dzisiaj wykonać? Stryk? A może to jest. O, ruszyło. Także widzisz, to zbiór to tak wygląda, jak go się właśnie opracowuje. Te kasety są teraz zdigitalizowane. Mają swoje sygnatury już, mają tytuły nam nadane. Jan Paweł II w Łodzi, rok 1974, P94, czyli jest to 94. kaseta tego zbioru. Tylko też trzeba pamiętać, że nie zachowały się wszystkie zbiory w całości. Czasami zdarza się, że niektórych numerów po prostu nie ma. To jest kaseta typu właśnie U-Matic, ma tutaj kartę nagrania, wiadomo kto to popełnił, pewnie pan inżynier. A nie, to nie pan inżynier, to ktoś inny, może Ostrowski.
Szansę ma to wszystko, co jest autentyczne. Szansę ma organizacja młodzieżowa tworzona przez młodzież.
Padło pytanie, od czego zaczęliśmy. Oczywiście zaczęliśmy od wejścia do archiwum i wydania z siebie ogromnego jęku, gdy zobaczyłem, ile tego jest złożone w archiwum i jakie zadanie stoi przede mną.
W postaci taśmy U-Matic.
Tak, tylko w postaci taśmy U-Matic, ja nie mówię o betach.
U-Matic jest to forma zapisu analogowa sygnału wizyjnego w latach 80. Ta kamera, którą dostaliśmy w 81 roku, była znakomitej jakości i odpowiadała takiemu sprzętowi, jaki był w radiokomitecie, więc mieliśmy te same szanse techniczne.
Oj, chciałbym powiedzieć, że chyba to był wtedy najnowszy model, którego nawet radiokomitet jeszcze nie posiadał.
Niestety zapis analogowy, magnetyczny, przez to, że mamy ziemskie pole magnetyczne, on po latach zanika i zanika bezpowrotnie, nie można go odtworzyć. Najpierw zanika kolor, później zanikają szczegóły i tej taśmy zapis po prostu niknie.
Wyrywkowo sprawdziliśmy koło 100 mniej więcej, jak one się zachowują teraz i przede wszystkim trzeba było określić, które materiały są najważniejsze. Oczywiście najważniejsze w tamtym czasie były materiały z pierwszego zjazdu Solidarności, ale to jest zbiór 140 kaset, które powstały od 21 października do 13 grudnia. W naszych zapisach jest na przykład ostatnia krajówka Solidarności w Stoczni Gdańskiej w sali BHP, która kończy się wyjściem tuż przed aresztowaniem wszystkich delegatów.
Te taśmy, które mają być, żeby być opisane, muszą być przede wszystkim dostępne na jakimś nośniku, który pozwoli oglądać i opisywać je. I tu są właśnie pudła z opisem poszczególnych taśm. One są przepisane na DVD. I dzięki temu można na każdym komputerze zobaczyć, jakie są. Na przykład kazanie księdza Tischnera na otwarcie drugiej tury zjazdu. Każda kaseta ma opis, ma też logo sponsora. Mecenat miasta Gdańska. Tak jest napisane. Czyli pierwszy zjazd NZZ Solidarność.
Udało nam się zgromadzić środki na te pierwsze digitalizacje. No cóż, potem była już coraz szersza działalność, łącznie z organizacją wystaw poświęconych właśnie powstaniu Solidarności, udziału przede wszystkim gdańszczan w ruchu Solidarności. Wystawy były zarówno tu w Gdańsku, jak i w Warszawie. Nie chcę się chwalić, ale razem z Gazetą Wyborczą pierwsi zaczęliśmy zbierać pamiątki po Solidarności, organizując ogólnopolską akcję. Parę lat temu, jak już powstały CS, przekazaliśmy te wszystkie nasze zbiory. Nie wiem, tutaj jest też dzieci stanu wojennego. Tutaj masz kasety z kolei zrobione dla ECS-u.
Strajk 88, stocznia 24 sierpnia 88 rok. Kaseta 29B. To idziemy do archiwum, gdzie są oryginały kaset U-Matic
i cała przez montaż, gdzie pokażemy, co to za są stare urządzenia. Działamy także na polu edukacji historycznej. To chyba dość mocno. Organizowaliśmy przez kilka lat gry miejskie. Oczywiście kierujemy się przede wszystkim odtwarzaniem. No mamy w zasobach już ponad 2000 kaset U-matic zdigitalizowanych, w tym większość na twardych dyskach, czyli jest bardzo szybki dostęp do tego.
To jest nasz montaż. W zależności od potrzeby, to teraz Walku opowiadaj. Mamy znakomitą kolekcję historycznych urządzeń technologii telewizyjnej z lat 80. To są magnetowidy U-matic. To jest część zestawu montażowego, który trafił do nas w 1988 roku, na którym montowany było Ballada o strajku, czy Inny sierpień, czy Gdańskie magazyny katolickie. To urządzenie ma już 26 lat i w dalszym ciągu działa, funkcjonuje, z przyzwyczajenia pewnie.
Tylko trzeba pamiętać, żeby od czasu do czasu włączyć i wyłączyć, żeby wyłączniki się nie popsuły, nie zaśniedziały.
W tej chwili cała technika telewizyjna opiera się na komputerach, które są wyposażone w potężne karty graficzne przetwarzające ten obraz. Wszystko jest zapisem cyfrowym i tu mamy zarówno bety analogowe. Jeszcze FAF nie zajmuje się digitalizacją standardu Betacam SP, który był następcą U-matica, ale mamy też już maszynę cyfrową, Digital Betacam, zapis cyfrowy obrazu telewizyjnego na taśmie. Kiedyś kosztowała 200 tysięcy złotych, w tej chwili jest już też zabytkiem historycznym, bo komputery zastąpiły wszystko.
Ostatecznym rezultatem naszej pracy jest w zasadzie uzyskanie czegoś takiego, czyli właśnie zapisu na twardym dysku. To jest dokładnie pierwszy zjazd. Nasze materiały były wykorzystywane przez ostatnie lata we wszystkich produkcjach właśnie tutaj Wideo Studio Gdańsk, ale nie tylko. Trafiły do filmu Jacka Borcucha Wszystko co kocham. Znalazły się w Wałęsie Andrzeja Wajdy. To są te najgłośniejsze, bo ja już nie chcę wspominać innych też dwóch czy trzech filmów fabularnych, takich, które gdzieś tam zostały też z tych materiałów nie tyle zrealizowane, ale po prostu są ilustracją historyczną do różnych scen. Kilkanaście filmów dokumentalnych, opartych prawie wyłącznie o te materiały powstało.
To, że one zostały przełożone z tego trudnego analogowego formatu archaicznego już U-matic w postać cyfrową, czyli plików komputerowych, do których jest bardzo łatwy dostęp, które bardzo łatwo jest przeglądać i obrabiać, pozwala lepiej dysponować tymi materiałami i dać możliwość twórcom filmowym czy historykom przeglądu, jak to było naprawdę. Zapis filmowy jest tym przekazem, który najpełniej odzwierciedla to, co się działo, bo na twarzach ludzi widać emocje, słychać głos, widać to, co się dzieje i nie sposób później zaprzeczyć, kto gdzie stał albo nie stał.
Właśnie, dokument papierowy można podrobić. Przecież w historii, można powiedzieć, od początku świata istnieją zarówno dokumenty oryginalne, jak wszelkiego rodzaju fałszywki. Obraz filmowy z dźwiękiem jest niepowtarzalny. Tutaj nic.
No, chyba, że ktoś zrobi Foresta Gumpa i...
Technologia cyfrowa też na wiele rzeczy pozwala.
Niemniej jednak nie jest naszą intencją kreowanie jakichś nowych zapisów, natomiast ale tutaj konserwowanie właśnie, tego, co było.
A propos Foresta Gumpa, kilka lat temu dzięki Narodowemu Centrum Kultury zrobiliśmy taki happening historyczno-polityczny na terenie bramy numer 2. Zrobiliśmy taką instalację cyfrowo-telewizyjną, że turyści wchodzili do pomieszczenia, stawali w odpowiednim miejscu i nagle znajdowali się obok Lecha Wałęsy 31 sierpnia 80 roku i mogli sobie z nim razem pomachać ludziom i przede wszystkim zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Wałęsą.
Historia Solidarności, 18 września 81 rok. Warszawa, Stocznia Brama, Lech, podpisanie, porozumienie, konferencja z Ernestem Szkiewiczem. kiedy byliśmy działem dokumentacji decyzjalnej, mieliśmy siedzibę przy Bazylice Mariackiej na strychu. Mieliśmy podziemną telewizję na strychu. Tam mieliśmy na strychu studio i mieliśmy też pomieszczenia techniczne. Archiwum wtedy zajmowała się Barbara Gorgol. Nikt jakby nie wnikał w jej pracę, ona miała wiedzieć, gdzie są kasety. Natomiast później po latach okazało się, że miała bardzo sympatyczny sposób opisywania miejsca, gdzie znajdują się kasety, wokół komina. W środku był komin i w zależności, która ściana komina, na której ścianie komina te kasety stały, taki miały opis, więc później jak już poszła w świat i zostaliśmy sami z tym bałaganem. Było bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek chronologię, bo jej numeracja zupełnie była abstrakcyjna dla nas. Dopiero później odkryliśmy, że kluczem jest komin. Tak, co się otworzyło archiwum? Maciej Pucharski.
Tu są właśnie rozkładane jubatiki, jeszcze troszeczkę nam zostało.
Właśnie trwa ostateczna faza opracowywania, czyli rozstawianie z powrotem na półkach, żeby sprawdzić, czy na pewno po drodze nic nam nie wypadło ze skrzynki, gdzieś nie trafiło pod jakąś szafkę, szufladę.
Te kasety, które mają już nadane oryginalne numery, już nie wokół komina, tylko tak jak była prowadzona digitalizacja, często staraliśmy się łączyć to w jakieś wydarzenia.
Bardziej sensownie.
Ich oryginały, te oryginalne taśmy U-matic zostaną zdeponowane w Europejskim Centrum Solidarności, bo tam są odpowiednie magazyny, odpowiednio klimatyzowane i niech tam sobie stoją, będąc świadkami historii. Mam nadzieję, że nie milczącymi, tylko że ktoś będzie z tego korzystał.
Znaczy, no może nie tyle z nich bezpośrednio, ile z zapisów, gdyż zabierzemy ze sobą oczywiście twarde dyski, żeby była łatwiejsza dostępność i oczywiście będziemy starali się udostępnić też to w internecie. Miejmy nadzieję, że ECS nam w tym pomoże. No są takie deklaracje, że skoro to u nich będzie składowane, to także będzie dostępne na zewnątrz.
Ale może to być tak, jak wiesz, szkielety dinozaura, że coś zostanie.
Zawsze coś zostanie. No jednak po nas coś zostanie. Pole magnetyczne jest nieubłagane, ale z drugiej strony myślę, że nowoczesne technologie dadzą sobie z tym radę. We współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym powstała strona poświęcona okrągłemu stołowi, oparta głównie na naszych materiałach.
Nie, wyłącznie na naszych materiałach. Od opracowania u nas tych kaset minęły bodajże 2 lata, jak nie więcej. Trzeba było zdigitalizować w krótkim czasie ogromną ilość materiału, a właśnie trafiliśmy na kilka takich, można powiedzieć, dość trudnych technologicznie przypadków. I w ubiegłym roku Nina właśnie uruchomiła stronę z naszymi materiałami, która jest poświęcona wyłącznie właśnie okrągłemu stołowi, ale widzianymi okiem kamery niezależnej.
Istotnym aspektem działalności Fundacji Archiwum Filmowe jest właśnie opis tych materiałów. Opis, który polega na tym, że osoby, które były świadkami tych wydarzeń, były zorientowane, kto i w jakiej sprawie, opisują teraz te materiały, żeby był do nich dostęp i pogląd, gdzie kogo można znaleźć i jakiej wypowiedzi można oczekiwać. Głównie opisywały taśmy związane ze zjazdem i ze strajkami Ewa Górska, redaktorka kiedyś Gwiazdy Morza, i Elżbieta Pietkiewicz. I takie opisy można znaleźć na stronie internetowej. Niestety nie ma jeszcze możliwości oglądania obrazów, tak jak ma to Nina. Natomiast opisy tych zdigitalizowanych kaset są dostępne na stronie Video Studio Gdańsk, gdzie można poczytać sobie, jakie materiały mamy, czego one dotyczą i jak znaleźć konkretne ujęcia.
Tutaj jest archiwum Betacamu. Całe nasze archiwum Betacamu.
Ale już gotowe. Filmy, programy.
Filmy, programy gotowe.
Natomiast szafy mają w sobie całe dziesiątki,
przez te lata
setki kaset.
Zrealizowaliśmy ponad 1500 filmów dokumentalnych programów telewizyjnych i tutaj ten dorobek jest w formie analogowej zgromadzony. Niewiele ostatnich programów ma postać cyfrową.
O właśnie, tutaj mam jeden przykład. Może nie, akurat nie będziemy wyciągali kasety, natomiast to, jeżeli jest żółta okładka, to znaczy, że nie udało się odtworzyć tej kasety i w środku nie ma płyty, bo po prostu jest jeszcze niezdigitalizowana. Także właśnie do takich będziemy musieli wrócić.
Dziennik TVP, sprawa Popiełuszki.
No właśnie. Rok produkcji 85. Jak to się mówi, obraca się dużą ilością kaset do wielokrotnych nagrywań, no bo wtedy one szybciej ulegają zanieczyszczeniu i wtedy właśnie potrzebna jest drukarka, żeby do pudełeczka po czyszczeniu włożyć karteczkę, tak wygląda, które tory są ewentualnie uszkodzone i czy ona się nadaje do dalszego użytku i czy nie. To tak naprawdę jest nie tylko czyszczenie, ale także kontrola.
Tutaj taśma miała błędy w trzeciej minucie. Widać, kilka razy była używana. I tu już zrobiły się zagniecienia i gdyby taka taśma miała być z powrotem skierowana do zapisu, to wiadomo, że trzeba zapisywać od trzeciej minuty.
O, pan inżynier wyjaśnił fachowo, dokładnie.
A czy zdarzyło się tak, że coś przepadło, coś nie zdążyło zostać zdigitalizowane i znikło?
My pamiętamy o materiałach, które były i które zniknęły. Też gdzieś przez całe lata nie było jakby czasu na bieżącą, taką systematyczną pracę, jak to się dzieje w redakcjach. Wideo Studio bardzo dynamicznie produkowało. Wydarzenia były następujące po sobie bardzo szybko, więc często było tak, że kasowało się stare materiały, bo były ważniejsze wydarzenia. Jak przyszedł okrągły stół, on trwał przecież kilka miesięcy, bo nie mieliśmy takiej ilości kaset, żeby dokumentować wszystko, więc często kończyło się tak, że starsze zapisy były kasowane. I w tej chwili na przykład znajdujemy takie kasety, gdzie na początku jest okrągły stół, a dalej jest wywiad z Kisielem. I ten wywiad jest najistotniejszy, bo materiałów z okrągłego stołu jest mnóstwo, z Kisielem niewiele. I tego typu odkrycia też były dokonywane. Ale na przykład cała dokumentacja trasy Jacka Kaczmarskiego, który wrócił w 90 roku i objeżdżał Polskę z koncertami, zaniknęła. Po prostu było gdzieś te kasety i ich nie ma. Nadal liczymy, że może gdzieś jeszcze się znajdą.
Jest też kilka przypadków, że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie odtworzyć niektórych kaset, do których możemy teraz dopiero wrócić, gdyż mamy po prostu odpowiedni sprzęt do czyszczenia. No, podstawą jest wyczyszczenie takie fizyczne z tlenków, które są na kasetach, a dopiero wtedy można to po prostu
mamy
odtwarzać.
Mamy unikatowe urządzenie, które pozwala czyścić kasety U-Matic, jest jedyne w Polsce. To jest ta maszyna. Maciek, masz jakąś kasetę do wyczyszczenia?
Weź tam sobie jakąś jedną i zobacz, czy takie same błędy wykaże. Tylko zaraz. Najpierw do początku. Bądźik. O!
Co, przewijamy ją?
Najpierw tak, trzeba ją cofnąć, żeby się nie zagniotła. I teraz robimy clean i out.
Na podłączoną drukarkę?
Nie,
ta jest bez drukarki kupiona. Drukarkę ma tamta do czyszczenia Betacam.
Tutaj są takie ostrza, które mechanicznie zgarniają tlenki z taśmy oraz jest taka taśma a la fizelina, która po prostu czyści powierzchnię taśmy. Z racji tego, że ten system helikalny zapisu obrazu wizyjnego polega na tym, że jest wirująca głowica wizyjna, która pisze skośnie na taśmie ścieżki wizyjne. Ona wiruje bardzo mocno na takiej poduszce powietrznej. Jeżeli... O, skończyło właśnie, teraz czyści. Te głowice, które mają odstępy między poszczególnymi ferytami bardzo małe, bardzo łatwo się zapychają, zanieczyszczają tymi tlenkami, więc istotne jest, żeby powierzchnia taśmy była czysta. I stąd ta maszyna zupełnie unikatowa. Zakup był możliwy
dzięki PiS-owi.
Państwowemu Instytutowi Sztuki Filmowej.
Oni się zdecydowali, że docenili po kilku latach pisania różnych wniosków, że nie możemy po prostu zrobić kroku naprzód, bo digitalizacja na twarde dyski nie ma sensu, jeżeli nie ma wyczyszczonych.
Jakość musi być
maksymalna do osiągnięcia. Nie byliśmy w stanie tego po prostu przekroczyć. No i jak to się mówi po różnego rodzaju
nagabywaniach,
udało się zdobyć środki. I można powiedzieć, kupić chyba ostatni egzemplarz, taki mało używany w Europie. Jaki był?
Tak, one były bardziej popularne.
Czyli co to są zera, bo to znaczy,
to
że...
To znaczy, że jest zero błędów na tej konkretnej taśmie. Zarówno w torze wideo,
tak on ma.
W dźwięku.
Control track, wideo, ścieżki dźwiękowe i sumaryczna ilość błędów, czas trwania kasety. Kopie tych materiałów udostępniamy do domeny publicznej. Z czasem będzie to jeszcze bardziej dostępne. Swego czasu Fundacja Archiwum Filmowe podpisała umowę z Polską Kroniką. To była Kronika Rzeczpospolitej. Niestety fundusze nie pozwoliły jeszcze zrealizować tego pomysłu do końca, ale mam nadzieję, że tak się stanie. Taki jest zresztą nasz cel, żeby te materiały były powszechnie dostępne i żeby była możliwość przeglądu, może w niedoskonałej jakości filmowej, ale w takiej, żeby móc się zorientować, jak sprawy się miały. Wyjście gości, transparent, wybieram solidarność. A dalej jest fragmenty jakiegoś ślubu.
Na tej samej kasecie.
Tak, różne rzeczy się tu zdarzają.
Wywiad z młodym człowiekiem o prześladowaniach Polaków przez Niemców w historii. Inny młody człowiek o solidarności i dzisiejszej sytuacji w Polsce. O wyborach, o idolach. Dla mnie jest to Jezus Chrystus. Mamy jeszcze mnóstwo takich skarbów, które muszą być obejrzane, opisane i później udostępnione, żeby miało to sens. A na to potrzebne są środki. Jak widać, 10 lat nie wystarczyło, żeby te zbiory opracować i myślę, że w ciągu następnych kilku lat zaczyna się taki program europejski archiwizacji i digitalizacji. Są na to przeznaczane środki, że Fundacja Archiwum Filmowe będzie mogła je wykorzystać i zakończyć swoje dzieło.
No jeżeli dostanie oczywiście jakieś granty.
Ale macie szansę na te europejskie fundusze?
Absolutnie, dlatego Fundacja Archiwum Filmowe jest organizacją pożytku publicznego, żeby móc z tych środków korzystać. I nie są to jedyne źródła, ale te są najważniejsze.
O Fundacji Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległości opowiadali Waldemar Płocharski i Jacek Bożych oraz Maciej Płocharski w Archiwum FAFU. Audycję zrealizował Tomek Cybula, całość opracowała Małgorzata Żerwę.
Sami sobie.